Gdybym miał wskazać największy problem z marketingiem, z którym borykają się przedsiębiorcy i marketerzy właśnie, to powiedziałbym, że jest to analiza wyników marketingowych. Są setki wskaźników, które warto mierzyć. Są różne platformy i każda robi trochę pod siebie. Dane w poszczególnych systemach się nie zgadzają. Co więcej, wśród tych setki wskaźników, de facto zależnie od tego, jakiego typu firmy reprezentujesz, każdy może być ważny i prawie każdy może być nieważny. Bardzo często więc analityka działań marketingowych w teorii jest, w praktyce albo do narzędzi nikt nie zagląda, albo po prostu zwyczajnie patrzy się na jakieś dane i nie umie się ich interpretować. Jeżeli masz taki problem, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Dziś bowiem bierzemy na tapet, jakie wskaźniki marketingowe warto mierzyć i dlaczego. Zaczynajmy! Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dziś konkretnie chciałbym z Tobą porozmawiać, czy raczej do Ciebie trochę pomówić, a w komentarzach może sobie porozmawiamy, o analityce danych marketingowych. Aż mnie w ogóle kusiło na samym początku tego odcinka, jak nagrywałem wstęp, żeby zamiast, że weźmiemy na tapet, powiedzieć, że weźmiemy na tapetę, bo ze wszystkich najbardziej popularnych błędów językowych to jest chyba ten, którego ludzie się już nauczyli dostrzegać, a wtedy bym miał dużo komentarzy. To taka social mediowa rada, jak chcesz mieć dużo komentarzy, to zrób jakiś błąd językowy albo inne faux pas, na pewno wszyscy ci go wytkną. Kilkanaście odcinków temu miałem taką sytuację, że z uwagi na pewne problemy z włosami miałem czapkę. Najczęściej komentowaną rzeczą w historii mojego kanału jest ta pieprzona czapka. Więcej jej nie założę, choćbym miał się na łyso ogolić. Tymczasem wracając do meritum. Jak być może wiesz, ja raz na jakiś czas prowadzę szkolenia otwarte. I podczas tych szkoleń też niechybnie musimy poruszyć, czy jest to kwestia marketingu B2B, czy jest to kwestia nawet reklam płatnych, wątek analityczny właśnie. I mam zawsze kilka pytań, które zadaję po kolei. Najpierw proszę ludzi o odpowiedź na pytanie, kto wie o istnieniu Google Analytics? No i zazwyczaj większość rąk oczywiście ląduje w górze. Potem pada pytanie numer dwa. Kto na swojej stronie ma Google Analytics zainstalowane? I powiedzmy, że 2/3 sali w tym momencie rękę podnosi. No ale ja wchodzę głębiej. Pytam się potem, dobra, a spośród tych, którzy mają, kto zagląda tam co najmniej raz w tygodniu? I już trochę rąk opada. I wreszcie jest takie pytanie typu killer, typu kto ma skonfigurowane własne raporty? Zostaje jakaś 1/5. I wreszcie, to kto potem te wszystkie raporty jeszcze analizuje i wdraża? Wtedy jest taki szmer na sali, już jest trochę weselej, ale w sumie z czego się śmiejemy, sami z siebie się śmiejemy, ręce opadają. Natomiast, jeżeli jesteś dokładnie w podobnej sytuacji, czyli masz Google Analyticsa na stronie, ale być może tam nie zaglądasz, to nie czuj się źle. Otóż wedle danych, do których ja dotarłem, Google Analytics jest zaledwie na połowie stron w internecie. A tymczasem można też pewnie założyć na podstawie tej mojej próby już tysięcy ludzi, które przeszły przez różne procesy edukacyjne wspólnie ze mną, że pewnie na sporej liczbie z nich jest słabo wdrożone. Całkiem niedawno gościłem tutaj w programie jednego z moich pracowników, Krzycha Kusaczuka z spółki Suasio, czyli tej mojej firmy doradczej, która między innymi zajmuje się właśnie wdrożeniami analityki i tam omawialiśmy różnego rodzaju kwiatki przy wdrożeniach Google Analyticsa na stronie, na przykład takie, że wchodzimy sobie na stronę sklepu internetowego, widzimy, że generują setki zakupów dziennie i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że za zakup na stronie brana jest wizyta na stronie głównej i niestety radość w tym momencie i nasza, i klienta oczywiście pęka. I tego typu kwiatków widzimy bardzo wiele, natomiast ten odcinek nie będzie poświęcony Google Analyticsowi. Dziś skupimy się na takim wysokopoziomowym myśleniu o analityce marketingowej, żeby zastanowić się, na co patrzeć, jakie metryki mierzyć i potem próbować w poszczególnych systemach analitycznych, niezależnie od tego, z jakich korzystasz, dokładnie takie dane sobie ustawić i móc między sobą porównywać, bo łatwiej będzie porównywać Facebooka, Google'a, Google Analyticsa, Adobe Analytics, czy cokolwiek tam u siebie na zapleczu masz, jeżeli ustalisz, że Ciebie interesuje tych 4 czy 5 najważniejszych parametrów. I daj proszę znać po tym odcinku, czy właśnie temat analityki jest dla Ciebie istotny. Może to być oczywiście w komentarzach bądź dowolną inną metodą, żebym wiedział, czy szykować kolejne odcinki dotyczące analityki właśnie, bo miałem takie wstępne plany, ale plany się zmieniają, jak mówił Dwight Eisenhower. Na początek natomiast musimy się zmierzyć z jednym pytaniem. Dlaczego umówienie się na właściwe metryki i ich regularny przegląd oraz mierzenie jest kluczowe? Są dwa sposoby, na które na to pytanie należy odpowiedzieć. Pierwszy jest następujący. Są branże, czy są segmenty, gdzie efekty wszelakich działań promocyjnych będzie widać od razu. Jak wrzucisz ulotkę z kodem rabatowym do paczki z zamówieniem, to być może ktoś z niego skorzysta, czy nie. Jak wrzucisz posta, że tylko dziś, tylko teraz, tylko do końca dnia jest promocja na sklepie, jeżeli wykorzystasz kupon pod hasłem cebula, to ludzie z niego skorzystają i będziesz to wiedział. Więc są sytuacje, w których po prostu robimy pojedyncze akcje promocyjne w jednym kanale i wszystko jest doskonale widoczne. Sprawy się komplikują, kiedy mówimy już o perspektywie dłuższej, działań obliczonych na kilka kanałów marketingowych na przykład, albo gdy zwyczajnie twój cykl zakupowy jest dłuższy. Częsta dyskusja, którą na przykład mam, a zdarza nam się sporo pracować z branżą deweloperską, to pytanie, które brzmi na przykład, czy już po tygodniu powinnam patrzeć w nasze kampanie na Facebooku i Google, czy przynoszą leady? O ile w Google jeszcze tak faktycznie może być, o tyle z Facebookiem pod kątem oceny może być już trudniej, bo według danych Polskiego Związku Firm Deweloperskich zakup mieszkania to projekt na 3 miesiące. Od jakiegoś pierwszego rozpoczęcia poszukiwań do faktycznej finalizacji takiego zakupu, a tu byśmy chcieli na przykład móc ocenić kampanię po 2-3 dniach. Co oznacza, że potrzebujemy wyznaczyć sobie wskaźniki, nie tylko takie, które mówią wpadło zapytanie albo nie wpadło, ale również takie, które nam mówią, czy z tej mąki będzie chleb. I właśnie o takich też sobie dzisiaj porozmawiamy. A wreszcie musimy też zadać sobie, czy powiedzieć sobie tą drugą wersję odpowiedzi, dlaczego chodzi o właściwe metryki. Dlatego, że każda platforma, szczególnie platformy reklamowe, dąży do tego, żebyśmy oceniali jej skuteczność przez pryzmat metryk, które ona sama nam wpycha. I niemalże anegdotyczną, ale myślę, że cały czas wartą w tym zakresie opowiadania historią, jest historia właśnie związana z reklamami na Facebooku, gdzie bardzo łatwo na poziomie oceny efektywności skupić się na tym, że o, dużo ludzi weszło na naszą stronę, o, dużo osób komentuje nasze posty, Facebook będzie was chwalił od prawa do lewa, że patrzcie, jak wam słupki rosną na zielono, coraz więcej ludzi was widzi. To samo będzie z kanałami na YouTube, coraz więcej osób wam widzi. Ale to samo będzie też z każdym innym kanałem marketingowym. Załóżmy na przykład, że macie agencję SEO. Agencję SEO, która zajmuje się dla was no SEO, czyli pozycjonowaniem strony. I spotyka się z wami przedstawiciel takiej agencji raz na miesiąc i mówi, proszę zobaczyć, tutaj na wykresie wszystko się świeci na zielono, ruch na naszej stronie idzie w górę. Jesteśmy coraz bardziej widoczni. Ale potem się okaże, że to jest ruch, jak to się ładnie mówi, niekaloryczny. To taki, który po prostu nie konwertuje, nie przekłada się na sprzedaż albo na zapytania w firmie. Bo są to na przykład hasła, które nie powinny mieć miejsca. Miałem taką całkiem niedawną sytuację, gdzie pracowałem z jedną sporą, idącą już w dziesiątki milionów przychodu rocznie, marką odzieżową, która oczywiście w ramach jednego z najważniejszych kanałów miała również kanał SEO. I zatrudniła agencję, żeby poprawić swoje wyniki i rzeczywiście ruch na stronie bardzo mocno wzrósł. Tylko że ten ruch nie przekładał się na sprzedaż. Firma chlubi się różnego rodzaju związanymi z kolorami kolekcjami, więcej powiedzieć nie mogę, więc agencja od SEO wprowadziła całą masę artykułów, na przykład kolor niebieski i jego znaczenie. I jestem nawet w stanie na pewnym poziomie zrozumieć, że mógłby to być ciekawy eksperyment, czy osoby, które będą szukały czegoś takiego, to potem na przykład zainteresują się jakąś kolorową kolekcją, ale z danych jasno wynikało, że akurat z tych wpisów blogowych jest najwięcej nowego ruchu, ale jest to ruch, który nie konwertuje ani po wejściu na te frazy, ani później na przykład po tym, jak wróci w remarketingu, czy wróci z innego kanału, więc należałoby te wpisy usunąć i już nie chwalić się i nie umawiać się na wzrost ruchu, tylko być może rozmawiać o innych efektach w konkretnej perspektywie czasowej, na której nam zależy. Podsumowując więc ten segment. Odpowiednie metryki, na które się umówimy, z jednej strony pozwalają nam oceniać działania w trakcie ich trwania, zanim wystąpi docelowy efekt. Czyli klient jeszcze do nas nie napisał, klient się jeszcze nie odezwał, klient jeszcze nie kupił, ale my już się domyślamy na podstawie metryk, które śledzimy, że sprawy idą w dobrym kierunku. Bo widzimy na przykład, że jest odpowiednio wysoki poziom przekliknięć, że są inne rzeczy i tak dalej. A druga sprawa, jeżeli sami umówimy się na to, co mierzymy i dlaczego, co pod każdą firmę będzie poniekąd indywidualnie skrojone, to łatwiej będzie nam stawić opór wszystkiemu temu, co systemy będą nam sugerowały. Patrz, tu masz dużo reakcji i komentarzy, patrz, tutaj masz wysoki CTR, patrz, tutaj masz dużo wejść na słowa, dużo wejść na stronę ze słowa kluczowego jakiegoś konkretnego. Na tym nam nie zależy, nam zależy już finalnie na konwersjach bądź innych sytuacjach. Możemy więc płynnie przejść do omówienia tych najważniejszych makroelementów, którymi należałoby się przejmować, kiedy mówimy o analityce działań. I wychodzimy, jak to się ładnie kiedyś mówiło, od Adama i Ewy, czyli od samych podstaw, żeby na pewno był to odcinek, który możesz komuś pokazać w ramach wdrożenia, tudzież samodzielnie w ramach odświeżenia raz na jakiś czas sobie przejrzeć. Więc pierwszą rzeczą, która niezależnie od kanału marketingowego, o którym mówimy, albo która generalnie w Twoim marketingu powinna Cię interesować, jest tak zwana konwersja. Często używam tego słowa na szkoleniach i choć mnie się wydaje raczej proste, o tyle zauważyłem, że wiele osób nie wie, czym jest konwersja, moglibyśmy ją zdefiniować jako cel działania, w tym wypadku działania marketingowego czy promocyjnego. Co oznacza, że jest to trochę pojęcie worek, bo zależnie od tego, jakiego typu działania wdrożysz, konwersją będzie co innego. Przykład. Jeżeli robisz reklamę, której celem jest wejście na stronę i wypełnienie formularza kontaktowego, żeby wysłać zapytanie do Twojej firmy, to każdy taki wypełniony formularz jest konwersją. Jeżeli robisz reklamę webinaru i ludzie mają się zapisać na webinar, to każdy taki wypełniony formularz zapisu na webinar, każdy zapis na webinar jest konwersją. Jeżeli na swojej stronie mierzysz osoby, które pochodziły sobie po niej i zdecydowały się na przykład zapisać na Twój newsletter, to każdy taki zapis na newsletter jest konwersją. Więc konwersja ma różne odmiany, zależnie od tego, jakie działania prowadzisz i być może w części kampanii będziesz miał kilka konwersji, ale no, zawsze trzeba mieć to jedno końcowe działanie, które realnie, bądź kilka, które po prostu mierzysz i przez jego pryzmat oceniasz wszystkie inne działania marketingowe, które prowadzisz. Drugą tego typu kluczową metryką jest współczynnik konwersji, czyli wyrażona w procentach liczba, która nam mówi, jaki procent użytkowników, która na naszą stronę na przykład weszła, konwersji realnie dokonała. Co to oznacza? Załóżmy, że na Twoją stronę zapisu na webinar weszło 100 osób i zapisały się 3. To oznacza, że konwersja wynosi 3%. Masz formularz zapisu na newsletter i jego konwersja wynosi 10%. Wdrażasz jakąś zmianę i podnosi się ona z 10 na 15. Właśnie poprawiłeś sobie wynik o połowę. Masz jakiś formularz wysłania zapytania o współpracę, wynosi konwersja tyle i tyle procent i prowadzisz dwa działania reklamowe. Prowadzisz działania na Facebooku i na Google. Patrzysz, że z Google'a te zapytania są dwa razy częściej. Łatwiej będzie podjąć decyzję, gdzie przesunąć budżet. I nieprzypadkowo mówię o tym współczynniku konwersji, ponieważ w niektórych systemach reklamowych on nie jest wprost pokazany. Przychodzi bowiem ten moment, że muszę Ci teraz troszkę świat skomplikować. Zakładając nawet, że korzystasz z dwóch systemów, aż trzech narzędzi, najczęściej wykorzystywanych w marketingu internetowym. Będzie to Google, będzie to Google Ads w rozumieniu reklama w Google, będzie to Google Analytics, czy ten panel analityczny, oraz będą to reklamy na Facebooku i ich ekosystem. To nie w każdym tym systemie od razu będziesz widzieć współczynnik konwersji, a niestety, najprościej rzecz ujmując, te systemy się między sobą kłócą. Inaczej oceniają pewne dane, inaczej mierzą poszczególne osoby, więc żeby nie wdawać się na razie w zbyt głębokie szczegóły, po prostu dane w tych systemach się bardzo często nie zgadzają i może miałaś taką sytuację. Czasami da się ją trochę zaadresować, ale niestety nie mogę Cię pocieszyć, nie da się tego problemu rozwiązać w pełni. Są to po prostu inne systemy. Natomiast systemem, którego ten problem najbardziej dotyczy, jest po prostu Facebook. Facebook nie pokazuje współczynnika konwersji. Nie pokazuje na przykład, że z tej konkretnej reklamy ludzie, którzy weszli, kupili albo wypełnili jakiś formularz tyle, a tyle razy. Żeby być takie dane w stanie wyciągnąć, trzeba się naprawdę namachać. Trzeba wprowadzić coś, co się nazywa tagowaniem kampanii, o tym kiedyś indziej. I trzeba na przykład właśnie potem próbować te dane znaleźć w Google Analyticsie. Sęk w tym, że tak jak już powiedziałem, te dane są mierzone na różne sposoby, więc potem tak czy owak ciężko jest wyciągać wnioski, co by to zmienić na Facebooku na podstawie Analyticsa. Na szczęście da się, nie jest to tematem dzisiejszego odcinka, kluczowe jest, żeby wiedzieć, że się da wprowadzić na przykład, zbudować samodzielnie, niczym formułę w Excelu, wskaźnik w Facebooku, który będzie właśnie współczynnikiem konwersji. Dlaczego? Bardzo często, kiedy rozmawiam na przykład z przedsiębiorcami czy marketerami, którzy odpowiadają za takie reklamy, to oni mówią, że no teraz widzę, że ta reklama klika się częściej i klika się taniej, więc pewnie tam dołożę pieniądze, bo pewnie stamtąd kupią. A ja sobie myślę, czy na pewno? Na koszt kliknięcia ma wpływ tak wiele czynników, że wnioskowanie na temat skuteczności jakiejś reklamy czy zainteresowania grupy docelowej na tej podstawie jest dość optymistyczne. Akurat jest tak, że w Google ludzie wpisują konkretne słowo kluczowe i albo są bardziej zainteresowani czymś, albo mniej. Tu proces jest prostszy. Ale Facebook jest oparty na zupełnie innych działaniach. I może się okazać, i my to bardzo często widzimy, że właśnie takie grupy docelowe, które rzadziej klikają, które są droższe w pozyskaniu, czyli na przykład jedna osoba kosztuje złotówkę, a nie 50 groszy, jedno kliknięcie. Oni potem częściej kupują, częściej wypełniają formularze kontaktowe i przyczyny tego są różne, na przykład takie grupy są mniejsze, a grupy mniejsze są przeważnie w takich systemach droższe, bo trudniej do nich dotrzeć, takiemu systemowi reklamowemu, nawet przy całej jego słynnej automatyzacji. I sprawa się komplikuje. Jak więc widzisz, gdybyśmy patrzyli tylko na te metryki, które domyślnie nam będzie pokazywać Facebook, Google i tak dalej, czyli o koszty kliknięcia, czy często klikają, to moglibyśmy dojść do błędnych wniosków. Nas natomiast interesuje, żeby albo znaleźć, albo dobudować sobie wskaźnik, który jest współczynnikiem konwersji. Bo wtedy patrzę, mam dwie kampanie na Facebooku. W jednej kampanii ludzie klikają, jedna osoba na 100 klika i kosztuje mnie to 2 złote. W drugiej kampanii klikają dwie osoby na 100 i kosztuje mnie to złotówkę. Wydawałoby się, że lepsza będzie ta druga. W praktyce potem się okaże, ale ta pierwsza dwa razy częściej wypełnia formularz kontaktowy. Tam teraz właduję wszystkie pieniądze z budżetu, na które mogę sobie pozwolić. Dlatego tak bardzo potrzebujemy mierzyć współczynnik konwersji. Sama statystyka jest prosta, łatwa do zrozumienia, ale jej implikacje na działanie w innych systemach, jak widzisz, są daleko idące i trzeba je mieć dobrze przemyślane. Kiedy już taki wątek mamy za sobą, to wprowadzić warto do swojego comiesięcznego przeglądu marketingowego jeszcze jedno pojęcie. Będzie to konwersja per źródło ruchu. Co to oznacza? Na samym początku, jak jeszcze niewiele być może mierzymy, to sam fakt, że zaczniemy faktycznie mierzyć konwersję z działań in general, jak to mówią anglosasi, czyli ile nam na przykład wpada zapisów na newsletter, ile osób zapisuje się na nasze webinary, ile osób pobiera nasze materiały, czy ile osób wypełnia formularze, to już jest duży krok do przodu. Będziemy w stanie na to spojrzeć całościowo i potem miesiąc do miesiąca, rok do roku oceniać, czy jest tego więcej, czy jest tego mniej, czy jest to częściej, czy jest to rzadziej i zacząć prawdziwą, analityczną, taką myślową pracę. Ale kolejnym krokiem, którym warto byłoby wdrożyć, już bardziej zaawansowanym, jest następnie podział tych danych per źródło ruchu. A za ile konwersji i jak często odpowiedzialny jest Facebook? A za ile konwersji i jak często odpowiedzialny jest Google? A za ile e-mail, jeżeli prowadzimy działania newsletterowe? A ile skąd jeszcze inot? Żebyśmy po prostu wiedzieli, za jaki procent czegoś jest odpowiedzialne jakie źródło ruchu. Ale teraz uwaga, bo tutaj trzeba naprawdę nomen omen uważać. Jest bowiem tak, i mieliśmy takie sytuacje jako agencja marketingowa Digitalk bardzo często, że rozmawiamy z klientem na temat skuteczności takich dwóch systemów reklamowych, na których wspólnie prowadzimy działania regularnie, czyli połączeniu Facebooka z kampaniami w Google. I moja ekipa omawia z klientem raport, klient się tak pochyla nad tym raportem i wskazuje rzecz, która jest dość oczywista z tego raportu wynika. Mówi, no proszę Państwa, tutaj widzimy, że reklamy z Google przynoszą nam dużo więcej sprzedaży. Natomiast reklamy z Facebooka przynoszą tego połowę. Czy rozsądnie nie byłoby w takim razie tego Facebooka wyłączyć albo zabrać mu pieniądze i przerzucić je na Google? I może się to wydawać taki prosty, ale słuszny wniosek. Natomiast my zawsze mówimy, i ja tobie również zawsze powtarzam w tym programie już od 200 przeszło odcinków. Marketing nie jest działaniem w jednym kanale, marketing jest działaniem systemowym, którym nie wszystko do końca niestety da się zmierzyć i pewne rzeczy mają wpływ z samego faktu, że ludzie je widzą. Dlatego, że na przykład ścieżka potencjalnego klienta może wyglądać następująco. Siedzi sobie na Facebooku, siedzi, coś tam scrolluje i nagle widzi twoją reklamę. Mówi, o, fajna rzecz, po czym scrolluje dalej. Nie kliknął, nic z tym nie zrobił, tylko sobie zerknął, a następnie mówi, w sumie może jednak bym to kupił, wpisuje sobie w Google, to była na przykład lampa z glutem w środku, tak zwana lampa lawa, której nie myślał do tej pory, że chciał, ale zobaczył reklamę, teraz zapragnął, wchodzi na stronę i kupuje. I pytanie, które warto postawić, brzmi, kto jest za tę sprzedaż odpowiedzialny? Czy jest odpowiedzialny Google? No bo to w Google ciebie znalazł, jak to wpisał i kupił. Czy może rzecz, która zainicjowała proces myślenia o tym? Nawet pomimo braku kliknięcia tutaj, czyli Facebook. Bo ścieżka mogła wyglądać też inaczej. Ktoś mógł zobaczyć tę reklamę, kliknąć, wejść na stronę, stwierdzić, w sumie może nie, po czym wyjść? Ale stwierdzić, a może jednak tak, no już nie będzie teraz scrollował w Facebooku, kurde, gdzie była ta reklama, bo bym chciał to kupić, a teraz nie widzę, tylko po prostu zrobi to w Google, albo z zakładki wróci i to będzie tak zwane w Google Analyticsie wejście bezpośrednie po prostu, bo się cofnie, ale już bezpośrednio do strony, którą wpisał wcześniej. I tu pojawia się pojęcie, którego dzisiaj eksplorował nie będę, byłoby tematem na co najmniej serii odcinków, a nazywa się to atrybucją konwersji. Jeżeli byś chciała ten temat samodzielnie poeksplorować, to właśnie pod taką nazwą atrybucja konwersji. Czyli jakie tak zwane źródło, Google, Facebook, inny kanał, jest odpowiedzialne i współodpowiedzialne za tę finalną sprzedaż. I te nowoczesne narzędzia często budują już tak zwane modele atrybucji, czyli sposoby, w którym nadają różne wagi albo różne procenty poszczególnym narzędziom w tym procesie. Takim punktem dojścia w mierzeniu marketingu jest właśnie coś takiego. Umiejętność spojrzenia na cały lejek marketingowy, tutaj wszystkie punkty styku, wszystkie takie punkty kontaktu z marką, które po kolei się zadziały, wszystkie reklamy czy materiały, które człowiek widział i stwierdzenie na przykład, że o, ten kanał w uproszczeniu najczęściej tę ścieżkę otwiera. Wtedy może się okazać, że na przykład Facebook w twojej branży prawie że nie sprzedaje, ale jest tym pierwszym punktem styku, z którego większość firm albo większość ludzi w ogóle się dowiaduje o twoim istnieniu. Z kolei na Google, jeżeli ludzie nie wiedzą, kim jesteś i co robisz, nie są w stanie cię znaleźć, bo po prostu tego nie szukają. Ale jak już wiedzą, to cię w Google znajdą i z Google'a będą kupować czy wysyłać zapytania. Ot, prosty schemat, otwarcie i zamknięcie całego procesu. Można to porównać do wątku piłki nożnej. Kto jest ważniejszy w strzeleniu bramki? Czy ten, co strzelił gola, czy ten, który dokonał tego podania, które ten strzał na bramkę otworzyło? I czasami są takie podania, że napastnik musi większość roboty wykonać sam, a czasami są takie, że wystarczy tylko dostawić nogę. I z działaniami marketingowymi jest pod tym kątem bardzo podobnie. Dlatego chcę cię oczywiście uczulić na to, żeby mierzyć to tak zwaną konwersję per źródło ruchu, czyli spojrzeć sobie, aha, z Facebooka mamy tyle, z Google mamy tyle, ale nie dokonywać na tej podstawie jakichś drastycznych zmian. Domykając tą anegdotę o tych kilku klientach, z którymi mieliśmy tego typu rozmowy, to były sytuacje, w których pomimo naszych tłumaczeń, takich jak teraz do ciebie, klient mówił, ale ja się nie zgadzam, wyłączmy te reklamy na Facebooku. No i cóż, my trochę jak w tym starym kabarecie, nasz klient, nasz pan.
Nasz klient, nasz pan.
I mówimy, no dobra, niech tak będzie, na pańską odpowiedzialność. Wyłączaliśmy na przykład całkowicie remarketing, reklamy na Facebooku i tak dalej. I powiem ci szczerze, że w 100% przypadków czekał nas po prostu po 2 tygodniach, góra 3, telefon od klienta, włączcie je z powrotem, bo widzimy, że sprzedaż spada na łeb na szyję. Szczególnie w sklepach internetowych, gdzie impact tego typu rzeczy jest szybszy. No bo właśnie okazało się, że na całej ścieżce klienta, czy były klikalne czy nie, te reklamy w mediach społecznościowych miały naprawdę bardzo ważną rolę. Kolejnym bardzo ważnym wątkiem, kontynuując konwersję i wszystko, co z nimi związane, jest to, że konwersja to jeszcze nie lead, ale na to się trzeba wspólnie umówić i dlatego jesteśmy dzisiaj trochę na poziomie rozmowy o definicjach. O ile bowiem nie idzie dyskutować z faktem, że zapis na webinar jako konwersja jest zapisem na webinar, albo się ktoś zapisał, albo nie, albo ktoś się zapisał na newsletter, albo nie. O tyle, już jeżeli prowadzisz firmę z obszaru B2B, gdzie po prostu bazuje się na pojęciu pozyskanego leada, to sprawy się nieco bardziej komplikują. Może być bowiem tak, że jeżeli takiej rozmowy nie odbędziesz, to czeka cię scenariusz, który ja wielokrotnie widziałem, że dział marketingu w firmie mówi, tyle leadów wygenerowaliśmy, zrobiliśmy taką akcję promocyjną webinaru, że jest pełno leadów, nic tylko teraz dawać działowi handlowemu do obdzwonienia. Tyle tylko, że dział handlowy mówi, ale jak to, jak mamy dzwonić do ludzi, których jedynym zetknięciem z marką było to, że zapisali się na webinar, który się nawet jeszcze nie odbył, a wy nam już każecie do nich dzwonić. No właśnie, pojawia się wobec tego pytanie, co będzie definicją leada i czy oba działy wspólnie są na to umówione? Czy są jakieś dodatkowe kryteria, które zapisany musi spełnić? Albo akcja, którą musi wykonać? Na przykład u nas bardzo często wygląda to w taki sposób, że w sensie u nas osobiście, w moich firmach, jak również w firmach, z którymi współpracujemy i dla których takie procesy opracowujemy. Firma organizuje webinar, konwersją jest po prostu zapis na webinar, a następnie osoby, które na tym webinarze są, dostają na końcu jakąś propozycję. Często, kiedy mówimy tu o droższych usługach, na przykład jakieś programy edukacyjno-rozwojowe, duże wdrożenia i tak dalej, to tą propozycją w trakcie jest mechanika bezpłatnej konsultacji. Jeżeli spodobało ci się to, o czym rozmawialiśmy na webinarze i chciałbyś porozmawiać, czy da się to wdrożyć, jak to wdrożyć i jak my moglibyśmy to wdrożyć w twojej firmie, to mamy na przykład 10 przewidzianych opcji na spotkanie z naszym IJ-em handlowym i ekspertem merytorycznym, który cię po prostu wypyta i pogadamy, czy z tej mąki może być chleb. To jeżeli te 10 osób się zapisze, to możemy stwierdzić, że mamy 10 lidów, nie? No nie. No bo oczywiście jeszcze jest kwestia tego, że zapisać może się dużo więcej osób. W sensie no nikt nie będzie blokował po 10 zapisach, ale możemy porozmawiać jeszcze dalej. A my spośród tych firm na przykład wybierzemy te, którym podziękujemy, no bo na przykład nie spełniają naszego profilu klienta, nie są w naszej buyer personie, a te, które na przykład wstępnie w ten sposób poprowadzimy. Bardzo często jest bowiem tak wchodząc do takiego procesu webinarowego, że wówczas do tych osób, które się zapisują na tę tak zwaną bezpłatną konsultację, po prostu ktoś z działu handlowego, jakiś pre-sales lub nawet z marketingu dzwoni, zadaje kilka pytań kwalifikacyjnych, żeby sprawdzić, czy jest to osoba, z którą dany zespół handlowy powinien porozmawiać, bo faktycznie pasuje do profilu klienta, której ta firma może pomóc. I na to wszystko trzeba się wspólnie umówić, że potem nie było rozjazdu, że jest 300 zapisanych na coś, traktowanych jako 300 lidów, podczas gdy realnie będzie ich potem w wyniku tych wszystkich działań, jeżeli to jest dobrze przeprowadzone i wszyscy są wspólnie na to umówieni, maksymalnie 5. I żeby nie było za łatwo, i żeby tę sprawę dodatkowo skomplikować, ale tak naprawdę uprościć pod tym kątem, żebyś nie musiał, nie musiała za każdym razem właśnie tego typu dyskusji o definicji lidów odbywać, to ja proponuję ci wprowadzić w swoim zespole poza definicją lida jeszcze dwa kryteria. Są w różnego rodzaju podręcznikach marketingowych i sprzedażowych dwa pojęcia. Pierwsze nazywa się MQL, drugie nazywa się SQL. Oba to pojęcia z języka angielskiego. Pierwsze to jest MQL, to Marketing Qualified Lead, drugie Sales Qualified Lead. Po naszemu lidy kwalifikowane marketingowo oraz lidy kwalifikowane sprzedażowo. I zauważyłem, że w większości firm te pojęcia nie funkcjonują. Raczej po prostu jest definicja lida, czyli ktoś, kto wysłał do nas zapytanie, i lida kwalifikowanego. Kogoś, kto spełnia nasze kryteria, ma odpowiednią potrzebę, budżet itd., itd. I myślę, że to jest trochę przyczyną niezgody, bo później właśnie zawsze sprzedaż przyjdzie do marketingu, powie, ale słabe lidy wygenerowaliście, w ogóle nie mamy co zamykać itd. A ta dyskusja mogłaby przebiegać nieco inaczej, gdybyśmy te dwa pojęcia rozgraniczyli. Dlaczego? W moim aparacie pojęciowym MQL, lead kwalifikowany marketingowo, to jest każde zapytanie o współpracę z twoją firmą, które spełnia kryteria buyer persony. Na przykład firma jest z odpowiedniego rynku, odpowiedniego segmentu, odpowiedniej wielkości, poziomu przychodów, liczby pracowników, z odpowiednią potencjalnym problemem, w sprawie którego się zgłasza, o którym wprost pisze w formularzu, to każdy ma swoje własne kryteria kwalifikacji. I jeżeli wpada zapytanie i tych kryteriów nie spełnia, to jest jakimś leadem, ale leadem niekwalifikowanym marketingowo. Jeżeli wpada już podczas wstępnej rozmowy, ankiety, briefa, jakkolwiek ten proces u ciebie wygląda, widzimy, że, jak to mówią anglosasi, tick all the boxes, wszystkie te warunki spełnia, to jest leadem kwalifikowanym marketingowo i jest marketingowo dobrze wykonaną robotą. Dlaczego? Dlatego, że potem te leady kwalifikowane marketingowo lądują u sprzedawców. I teraz sprzedawcy rozmawiają z tymi osobami i okazuje się na przykład, że wszystko ok, ale teraz nie ma budżetu, będzie miał za 2 miesiące. Wszystko ok, ale proces się przyciąga. Wszystko jest ok, no ale tylko się rozglądał, w sumie nie jest w tej chwili zainteresowany. Więc jest to lead, który jest kwalifikowany marketingowo. Jest to dokładnie taka osoba, jaką chcieliśmy. Lecz niestety nie damy rady tej osobie teraz sprzedać, bo ona teraz nie chce albo nie może kupić. Więc jest to lead niekwalifikowany sprzedażowo. W sensie w moich takich prywatnych definicjach, które wdrażamy u siebie, to każdy lead, z którym rozpoczęliśmy rozmowę i dochodzisz do etapu spotkań i później oferty, to jest lead kwalifikowany sprzedażowo, czyli rozpoczęliśmy nasz proces i jego pierwsze kroki się zadziały. A na przykład, z taką skrajną sytuacją, załóżmy, że wpadł lead kwalifikowany marketingowo, czyli osoba, która spełnia nasze kryteria i jest przekazana do sprzedaży, ale sprzedaż nie daje rady się z tą osobą skontaktować. Powody mogą być różne, na razie nie wdajemy się w rozmowy o tym dlaczego, ale po prostu się nie udaje. Czy to był słaby lead? Skoro w zapytaniu czy w informacjach wcześniejszych wszystkie, nie było żadnych czerwonych flag, jak to się mówi w kontekście związków, wszystko co powinno być zostało spełnione? No właśnie. Dla mnie właśnie takie rozgraniczenie jest potrzebne, bo o ile oczywiście nie będziemy zadowoleni z faktu, że lidów kwalifikowanych sprzedażowo było mniej, o tyle dział marketingu może stanąć w prawdzie i lepiej poszukać źródła problemu. Czy problemem było to, że dotarliśmy do osób z właściwej grupy docelowej, ale te osoby teraz nie mają tej potrzeby, więc zastanówmy się, jak ten proces zoptymalizować. Czy problemem było to, że dotarliśmy do osób spoza właściwej grupy, Więc nie dość, że oczywiście nie rozpoczęliśmy z nimi sprzedażowych procesów, to nawet marketingowo naszych kryteriów nie spełnili. Więc wygenerowaliśmy wiele zapytań osób, które same stwierdziły, zapisały się na nasze materiały, ale to nie są osoby z naszej BE persony. Dlaczego to jest ważne? Bo to może oznaczać, że prowadzimy złą komunikację. Jesteśmy firmą, która adresuje na przykład sklepy internetowe, bo ma dla nich rozwiązania technologiczne, robimy wokół tego materiały, webinary, e-booki i tak dalej. Zapisują się właściciele sklepów internetowych, ale to są właściciele sklepów internetowych, których na nas nie stać. Właściciele sklepów internetowych z małym obrotem, w wyniku którego wdrażanie takich rozwiązań jak nasze nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Więc grupa prawie dobra, ale jednak nie. Więc jest to problem komunikacyjny i trzeba coś tu drastycznie pozmieniać i z takiej metryki można się do tego typu wniosków odbić. Uff, spokojnie, zbliżamy się powoli do końca. Kolejna oczywiście metryka dla porządku, którą warto sobie umówić i mieć w takim swoim marketingowym planie analitycznym ustaloną, to oczywiście koszt pozyskania leada. Czyli zakładając, że mamy koszt konwersji jakiś, na przykład zapis na webinar 2,50, to również koszt pozyskania leada, kiedy już te wszystkie rzeczy obliczymy, będzie wynosił jakąś kwotę. I tu bardzo ważna uwaga, może się okazać, że koszt pozyskania leada będzie wyższy niż w ogóle na tym leadzie zarabiasz, albo iż nawet on ci płaci. Co jest szczególnie częste w usługach. Może być tak, że koszt pozyskania naprawdę dobrego leada wyniesie 1000 zł, a ty mu sprzedajesz coś za 500. I łatwo byłoby stwierdzić, ola Boga, w ogóle dramat. I to tak nie może wyglądać. Natomiast powinniśmy zestawiać te rzeczy nie ze sobą, a z jeszcze trzecią metryką, tak zwanym LTV. LTV z angielskiego Lifetime Value, czyli wartość klienta przez cały okres współpracy. I tu się pojawia szereg pytań. Czy jeżeli prowadzisz firmę, to wiesz, ile średnio miesięcy na przykład współpracuje z tobą klient? Bo jeżeli to wiesz, to jesteś w stanie wyliczyć, jaki worek pieniędzy zostawił ciebie każdy klient przez cały okres współpracy średnio. Że na przykład będzie to rok. Więc mimo, że jest to 500 zł, to tak naprawdę zostawił cię 5000, minus jakieś koszty, załóżmy, że zostanie ci 2500 dla szybkiego rachunku, a korzystanie, czy pozyskanie go kosztowało cię 1000. Generalnie do przodu, taką, ja to mówię Januszą matematyką, na szybko, bez szybkiego, bez potwierdzenia w Excelu, więc mam nadzieję, że się w niczym nie machnąłem w tym wypadku. Natomiast jest to metryka, z którą faktycznie taki koszt pozyskania leada powinieneś porównywać, a nie tak jak zauważyłem, jest to często robione, czyli koszt pozyskania jednego potencjalnego leada kontra ile ten lead nam realnie płaci. Musimy spojrzeć i znać wobec tego wszystkie liczby niezbędne do obliczenia wartości klienta w czasie. I jeżeli chodzi o takie absolutnie podstawowe metryki, które powinieneś śledzić, bo i tak myślę, że będzie to całkiem długi odcinek, to są de facto wszystkie rzeczy i jak widzisz, starałem się każdą z tych metryk sproblematyzować, bo prawdziwa praca analityczna nie polega na tym, że po prostu mieć pewien worek pojęć, wiedzieć co one znaczą i potem na nie patrzeć, tylko na to, żeby się zastanowić, jak ja muszę na nie spojrzeć, jakie ja będę miał punkt widzenia na to, jak ja będę tę definicję problematyzował, jak powinno się to zrobić w mojej branży, jakie wnioski mogę z tych wszystkich rzeczy wyciągnąć. I jak widzisz, nawet na poziomie takich najbardziej ogólnych rzeczy, od definicji leada, konwersji, czy po prostu pewnych aspektów typu lifetime value albo kwalifikacja, to będzie szereg pytań dodatkowych, które być może sobie wcześniej nawet nie zadawałeś, a dla których ten odcinek będzie jakimś przyczynkiem. Z mojej strony na dziś jest to po prostu wszystko. Mam nadzieję, że będzie to odcinek dla ciebie przydatny. Daj znać w komentarzu, czy kontynuować serię analityczną, bo pewnie, tak nawet sam zakładam, mówiąc, że może to być odcinek, którego trzeba będzie wysłuchać kilka razy, żeby wszystkie potencjalne aspekty wynotować, czy być w stanie z nimi cokolwiek zrobić. I daj znać po prostu, czy jest to wystarczająco jasno wyjaśnione, żebym wiedział, żeby w ten temat dalej brnąć. Jeżeli natomiast potrzebujesz pomocy właśnie z poukładaniem analityki w swojej firmie, to moja firma doradcza Soasio między innymi czymś takim się właśnie zajmuje. Firma nas wynajmuje, my się z nią umawiamy i ustalamy, co mierzyła, co powinna mierzyć, jak to mierzyć i następnie wspólnie z nią regularnie pracujemy. Jesteśmy tą osobą, która w te dane zagląda, kiedy ty nie masz czasu, albo tą osobą, która wyciąga z nich wnioski, kiedy ty może i dane masz i nawet czas masz, ale nie wiesz na co i w jaki sposób patrzeć. Wszystkich szczegółów na ten temat możesz dowiedzieć się właśnie z opisu na stronie podlinkowanej niżej. A tymczasem bardzo dziękuję ci za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, bądź do zobaczenia i cześć. No nic, jedziemy. Dobra. Jedziemy.